Witajcie na kanale u Matyldy za płotem. Dzisiaj moim gościem jest weteran jednostki wojskowej Grom, Nawal.
Dzień dobry, cześć. Ale to
Dzięki.
chyba ty jesteś moim gościem.
A racja, tak, bo gościmy u ciebie w domu.
U Matyldy za płotem.
Czas pokoju kiedyś się skończy. Jeżeli nie masz zgromadzonych zapasów, nie masz sprzętu do przetrwania, nie ewakuowałeś się, to jesteś pozostawiony samym sobie. To jest taki specjalny plaster na odmę płucną. A więc jeżeli mamy wojnę, postrzał w klatkę piersiową, jak zachować się, gdy jedziesz samochodem i masz barykadę i wychodzą żołnierze z bronią? Od 1989 roku w Polsce nie wybudowaliśmy ani jednego profesjonalnego schronu dla cywili.
Jak to się u ciebie zaczęło, w ogóle to zainteresowanie? Kiedy byłeś małym chłopcem gdzieś na osiedlu, bawiliście się w wojnę jako mali chłopcy?
Znaczy, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że nie było zbyt dużego wyboru na rozrywkę, więc rozrywką był ogród, sad, budowy domków jednorodzinnych, które były w pobliżu, ale też harcerstwo i pierwsze spotkanie się z takim survivalem, chociaż tego słowa wtedy nikt nie znał, raczej przetrwaniem, bytowaniem, to były właśnie zajęcia wśród zuchów, harcerzy, a później już ewoluowało to, no bo zasadnicza służba wojskowa, no i przede wszystkim zdobycie wiedzy w mojej jednostce Grom, która już jest całkowicie z innej półki.
Ale każdy żołnierz może trafić do takiej jednostki Grom, czy trzeba się wyróżniać jakimiś szczególnymi cechami?
Każdy obywatel może trafić do takiej jednostki wojskowej Grom, bo ona jest jednostką, do której dostają się ludzie, którzy bardzo chcą, potrafią i mają różnego rodzaju umiejętności, nie tylko te typowo przypisywane żołnierzom.
Okej. Czyli każdy może.
Każdy może. Nie każdy się nadaje, ale każdy może. Nie jest ona zamknięta stricte dla żołnierzy, dla policjantów, dla strażaków.
Okej, no żyjemy dzisiaj w bardzo niespokojnych czasach.
Ja ci będę troszkę przerywał, a
Jasne.
Kiedy żyliśmy w spokojnych czasach?
No pozornie nam się wydaje na co dzień, kiedy budzimy się, że żyjemy w spokojnych czasach. Ale patrząc na to ostatnie lata, co się wydarzyło i co się dzieje za naszą granicą i jakie są niespokojne czasy, no to myślę, że to jest tylko pozorny spokój.
Wiesz, że historia świata to historia wojen?
Co my możemy zrobić jako tacy zwykli obywatele, którzy nie mają pojęcia w ogóle o tym, jak się przygotować, z czym się ewakuować i od czego w ogóle zacząć? Bo każdy codziennie rano wstaje, chodzi do pracy, do szkoły i myśli, że jutro też będzie świeciło słońce i nic się nie wydarzy.
Od tego, żeby przestać o sobie myśleć jako o zwykłym obywatelu, tylko stać się niezwykłym obywatelem.
Jak tego dokonać?
Jak tego dokonać? No to jest właśnie zmiana mentalna, bo każdy z nas musi poczuć się, że jest tak samo ważny. Ja nie lubię cytować, znaczy inaczej, to jest cytat powiedziany przez pana, którego strasznie nie lubię, a więc przez Stalina, że śmierć jednostki jest tragedią, a śmierć 100 tysięcy jest statystyką. A więc jeżeli nie chcemy być tacy statystyczni, to musimy zacząć sami na tym podstawowym poziomie swoim, osobowym, rodzinnym, zacząć myśleć troszeczkę szerzej o swoim bezpieczeństwie, żeby być tym kimś niezwykłym, a nie statystycznym. Bo statystyki, jak się uczyłaś historii, pewnie miałaś historię w szkole, to słyszałaś, ile tysięcy ofiar było na wojnie, ilu zginęło żołnierzy podczas jednej bitwy, drugiej, ile osób się ewakuowało, jakie były straty podczas oblężenia danego miasta. To jest wszystko statystyka, ale tam są pojedyncze osoby, które, tak jak powiedziałaś, my zwykli. Przestać być zwykłym. Zacząć być niezwykłym, który świadomie żyje w czasie pokoju. Czas pokoju to jest ten czas, w którym powinniśmy się szykować i myśleć o tym, że ten czas pokoju kiedyś się skończy. Jest modne mówienie o geopolityce, o geopolitycznym położeniu każdego państwa i my mamy dosyć paskudne geopolityczne położenie, bo w naszej przestrzeni geopolitycznej systematycznie od 200 lat, co 30 lat jest duży konflikt zbrojny. W mojej książce, którą tam gdzieś chowasz, jest rozpiska, jak wygląda to tak bardzo uogólnione od ostatniego rozbioru Polski z 1795 roku. I później mam powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja październikowa, wojny napoleońskie, wiosna ludów, pierwsza wojna światowa bolszewicka, druga wojna światowa, stan wojenny. Rosjanie opuścili Polskę, wojska rosyjskie opuściły Polskę w 1994 roku. Mamy kolejne 29 lat pokoju. A więc nasze położenie geopolityczne powoduje to, że mamy systematycznie wojnę. Jeżeli popatrzymy sobie na Chile, tamte wojny są co 200 lat. Stany Zjednoczone, kto im zagraża? Wojna secesyjna, później jakaś wojna z Meksykiem i długo, długo nic. Szwajcarzy, ich położenie geopolityczne, a więc góry, polityka, to co zrobili wokół siebie, też pokazuje, że ostatnią bitwę mieli podczas wojny ludów w 1848 roku. Jak się popatrzy na mapę bitew, na mapę wojen, to nasza przestrzeń, tutaj ta europejska, środkowoeuropejska, jest naznaczona mnóstwem punkcików, że cały czas tu się coś dzieje. I wiem, że mój wywód jest taki dosyć długi, tylko że ja nie jestem osobą, która chce straszyć, tylko osobą, która chce uświadomić nas o tym, gdzie jesteśmy. I uświadomić nas, jak bardzo słabe jest nasze przygotowanie wczesnoszkolne, bo wiedząc o tym z punktu widzenia historycznego, nie wiem, jakiś drobny analityk mógłby zmienić nauczanie w szkole, żeby dzieci w szkole uczyć tego, o czym tutaj dzisiaj będziemy mówić, a więc do tego, że jeżeli zaczyna się coś dziać, żeby umieć przetrwać.
No właśnie, jak przetrwać? Od czego zacząć? Ile rzeczy można ze sobą zabrać?
To, co, o czym tu będziemy mówić, powinniśmy się uczyć w szkole podstawowej, bo patrząc na inne kraje, Japonia tektonicznie leży w takiej przestrzeni, że są dosyć często trzęsienia ziemi. I tam jest czymś normalnym, że dzieci uczą się, jak zachować się podczas trzęsienia ziemi. Wiedzą, co ze sobą zrobić, jak funkcjonować, co robić. Pojedziemy do Izraela. Wszystkie dzieci w szkołach są uczone, jak zachować się podczas sytuacji zakładniczej podczas ataku terrorystycznego, podczas bombardowania, bo jest to tam dosyć często.
Amerykanie, tak? W moim mniemaniu też są dosyć dobrze
Też dosyć
przygotowani.
dobrze wiedzą, jak się zachować w szkole, gdy wchodzi ktoś z bronią. Dzieci wiedzą, że mają zamknąć salę, że mają zachować się cicho. Nie jest pod dywan to zamiatane, nie jest to tylko uczone jako incydent historyczny, tylko jest to etap, jest to wrzucone w proces każdego dnia, że może się wydarzyć. I ja zakładam, że jeżeli my co 30 lat mamy wojnę, no to patrząc na to, że żyjemy 60-90 lat, popatrząc na naszych dziadków, na naszych pradziadków, przeżyli pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, komunizm, a później jeszcze stan wojenny. Nie? A więc co my mamy w naszym życiu? Ja się urodziłem w 1974 roku, ja przeżyłem stan wojenny. Później moja historia żołnierza spowodowała, że spędziłem 4 lata na wojnie, ale poza granicami kraju. Ale teraz mijają 30 lat. Można się kłócić i udawać, że ta wojna na Ukrainie jest nasza, czy nie jest nasza. Tego nie rozbierajmy na części pierwsze, ale to się dzieje. Gdyby Putin, udałoby mu się zdobyć Kijów w 72 godziny, to go dzisiaj mamy na polskiej granicy od Słowacji po Litwę. Nie łudźmy się, że Białoruś jest suwerennym krajem. Mamy Przemysł Suwalski i mamy Obwód Królewiecki. Gdzie my dzisiaj jesteśmy, gdyby to zrobili? Cała armia ukraińska musiałaby przejść i przeszłaby na stronę rosyjską. Pewnie trwałyby tam jakieś wewnętrzne walki, ale nie wiedzielibyśmy, że Rosja jest obdarta z tej swojej potęgi. Dalej byśmy się bali tych czołgów, bo to by funkcjonowało, to by było. Także ta Ukraina zrobiła dla nas bardzo dużo, bo nie mamy Rosji na granicy z Polską. Ale wracajmy do meritum, do tego, co chcesz się dowiedzieć, a więc do tego mięsa. Ja uważam, że cywil, jeżeli chce przetrwać wojnę, to musi się ewakuować. Jeżeli zostaje na miejscu, to jest skazany może nie na śmierć, ale na traumatyczne przeżycia i na pewno jego los nie jest łatwy. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli wybucha wojna, to pierwsza walka jest tak jak w ulu, o pszczołę, królową, która się zwie. I tą królową w naszym życiu są politycy. Jest prezydent, premier, są ministrowie. Wojsko i struktury w pierwszej chwili dbają o siebie,
Czyli o bezpieczeństwo państwa,
o
tak?
bezpieczeństwo państwa. A więc najpierw będą walczyć na granicach, najpierw będą starać się uspokoić jakąś tą sytuację, zapanować nad nią, a później będą walczyć i bić się o ewakuację cywili. To pokazał 39 rok. Wszyscy się z Warszawy, duża część Warszawy się ewakuowała, nie wiedzieli gdzie, później wracali. Drogi zaterasowane podczas wojny, kolej. Pierwszeństwo mają tabory wojskowe, które dowożą amunicję, wiozą sprzęt. Cywile czekają na torach. Zdjęcia z Kijowa. Wszystko zablokowane w jedną stronę. Stoimy i czekamy. Kolumny wojskowe przejeżdżają. A więc my, jako cywile, jesteśmy na tym bocznym torze. Później zaczyna być walka i pomoc cywilowi, ale w pierwszej chwili, jeżeli nie masz zgromadzonych zapasów, nie masz sprzętu do przetrwania, nie ewakuowałeś się, to jesteś pozostawiony samym sobie. I co by politycy nie mówili w kampanii wyborczej, jak bardzo byśmy ich nie słuchali, to uwierzcie mi, jak jest wojna, to wszystko jest skreślone. Jest taka książka, którą przeczytałem i fenomenalnie się ją czyta, Lato 1939, czym żyła wojna Polska w przeddzień II wojny światowej. Wykolejenie pociągu, co jest w teatrze. Wojsko jest tak dobre, że pięści ziemi nie odda. Podpisujemy układy. Hitler nie jest wariatem, nie zaatakuje Polski. Uspokajanie całego narodu, że będzie dobrze. Tak było w 1939 roku. Ci ludzie żyli, oddychali, chodzili po ulicach, żenili się. Była komunia też w czerwcu i w maju w 1939 roku. Było fajnie. Ale w październiku 1939 roku byliśmy pod okupacją. I kto mógł rozliczyć tych polityków, którzy jeszcze 2 miesiące temu przysięgali na wierność ojczyzny i że będą walczyć do ostatniej kropli krwi? Do ostatniej kropli krwi walczyło wielu żołnierzy, a sobie zginęli. Część się ewakuowała, a część już nigdy nie wróciła do Polski.
Jak poznać ten moment, kiedy się należy zacząć ewakuować?
Tak, to jest moment taki, w którym powinniśmy już dzisiaj zacząć interesować się polityką, zacząć interesować się tym, co się na świecie dzieje. Bo są ludzie i instytucje, które wiedzą coś więcej niż my, gdy stajemy się tym niezwyczajnym takim, a więc świadomym obywatelem. Przykład Kijowa z lutego, jak ewakuowały się poszczególne ambasady z Kijowa. Ambasada amerykańska, szwajcarska, szwedzka, polska ambasada dzielnie została jako jedyna do końca, no ale to jest głupota. To jest głupota, bo z ewakuowaniem się ambasad ewakuuje się też wszystkie dokumenty, jakie są. A więc, jeżeli są tajni współpracownicy w danym państwie, kody i tak dalej, to wszystko wyjeżdża razem z ambasadą, żeby nie wpadło
W
w
niepowołane
ręce
ręce.
niepowołanych. I co, Rosjanie by weszli do takiego kraju i nie wjechaliby do ambasady amerykańskiej, szwajcarskiej? No, sorry. Chętnie by poznali tajemnice, jakie tam są skrywane. A więc, jeżeli mamy sygnał, że ambasady mocarstw ewakuują się, no to już jest gwizdek. Można sobie wejść, no, Państwo możecie sobie poczytać informacje z tamtych czasów, bo zawsze po takiej informacji, że ambasada się ewakuowała czy coś, jest na dole taka notatka, że ulice Kijowa nadal są spokojne, ulice Lwowa są spokojne, Stanisławowa, że jest spokój, że ludzie, nie ma żadnych zamieszek.
Cały czas uspokajanie
A co
społeczne.
się ma dziać? Kilka dni później jest informacja, że z Kijowa wyleciało 50 czarterów, samolotów z jednymi z najbardziej bogatymi ludźmi z Ukrainy. Wyleciały ich rodziny, w większości leciały do Wiednia. A więc, jak jest sobie biznesmen, bogaty gość, który robi biznesy na całym świecie i dostaje telefon od swojego kumpla z Moskwy, który mu mówi: słuchaj, weź tam tą swoją rodzinę. Nie wiem, czy będzie wojna, ale weź tam swoją rodzinę, niech wyjadą na wakacje na 2 tygodnie. Nikt nie wyjeżdża jedna rodzina, tylko 50 takich rodzin. Czartery latają cały czas. Dalej informacja, ale w Kijowie jest dalej spokojnie. Mamy na granicy ukraińsko-rosyjskiej potężne zgrupowanie wojsk rosyjskich. Robią sobie trening, przemieszczają się. Na ulicach Kijowa dalej jest spokój. Co nam mówi w tym momencie, żeby zabrać swój tyłek w garść i też wyjechać ze swoją rodziną na wakacje? Dalej jest spokój, przecież nic się jeszcze nie dzieje. 24 lutego już się działo, ale wszyscy nas uspokajali. Można zadać pytanie, dlaczego nas uspokajają, bo bardzo ważne są statystyki. Gdyby Zełenski podjął decyzję, że ewakuuje, nie wiem, 100 kilometrów od granicy z Rosją wszystkich mieszkańców. Wszystkich mieszkańców ewakuuje, to nie zobaczylibyśmy drastycznych zdjęć z bombardowanych szpitali, nie zobaczylibyśmy masakry w Bachmucie i w innych miastach popełnionych przez Rosjan na obywatelach ukraińskich. Jeżeli byśmy nie zobaczyli tych zdjęć, nie zobaczyłby ich świat, to czy ten świat by tak bardzo pomagał Ukrainie? No przecież budynki się odbuduje, żołnierz ma zapisane gdzieś tam w kwitach, że jednak naturalną śmiercią żołnierza jest na terenie działań zbrojnych czy w trakcie walki, to by nas tak nie poruszało. Na wojnie cywil jest bardzo potrzebny, by pokazać światu, jak wojna jest zła. Wtedy my, wkurzeni tym wszystkim, co się tam wydarzyło, jesteśmy w stanie pomagać. Stalin, jakby ewakuował Stalingrad, to miasto by padło. Tam zginęło prawie 2 miliony osób, tylko dlatego, że nie zostało ewakuowane.
A mieli taką możliwość.
A mieli taką możliwość. Mieli taką możliwość. I dokładnie nic się nie zmieniło. Niestety nic się nie zmieniło w XXI wieku. Dalej są te same zagrywki. Można by powiedzieć, ok, ale może by ta wojna nie wybuchła. A jakie mamy koszta przesiedlenia tych wszystkich ludzi? Może nie wszyscy chcą się przesiedlać. Ale jeżeli by zostało to ogłoszone i zostało to zrobione, to tylko zostają ci, którzy są skazani wtedy na samych siebie. Mówią nie, ja zostaję i koniec, kropka. Ale ile istnieje szpitali, by zostało, by przeżyło? Ale nie mielibyśmy znowu, będę wracał jak mantra, tych drastycznych zdjęć ze szpitala, gdzie kobiety w połogu, w ciąży giną i bylibyśmy mniej wkurzeni. A więc jeżeli mamy w sobie wypracujemy takiego analityka wewnętrznego, że poza tym, co mówią media, interesujemy się i zbieramy informacje z kilku źródeł, to możemy podjąć sami decyzję, że jednak wyjeżdżamy. Ci wszyscy, którzy lecieli z Kijowa samolotem 23, 22 lutego, myślę, że mogli jeszcze kaprysić, że drink nie taki zimny lód ma w środku, prawda? Że miał mieć fotel przy oknie, a nie ma. 24 lutego już nikt nie wyleciał samolotem. Samochodem już też z Kijowa nie wyjechali, bo już były zapchane ulice.
No
A
tak, bo potem
więc
wszyscy ruszają na
wszyscy,
3-4.
wszyscy wtedy ruszyli. A więc jeżeli zrobimy ten krok wcześniej, to później jak wrócimy i się nic nie wydarzyło, to możecie się śmiać ze mnie, że taki wielki ekspert, a jednak nie trafiliśmy i wojny nie ma. Super, gratuluję, że nie było wojny. Nie? A więc to jest pierwsza rzecz, a więc żeby samemu sobie potrafić przeprowadzić taką analizę tego wszystkiego, co się dzieje w przestrzeni politycznej i w jakim miejscu i w terenie mieszkamy. Pierwsza, to jest druga rzecz, to z czym się wybrać ze
No
sobą.
właśnie, z czym się wybrać, bo tutaj mamy sporo rzeczy.
Rozstawiliśmy to tak i wygląda tego, że jest to dosyć duże. Filozofia w ogóle spakowania się i filozofia plecaka ewakuacyjnego jest wzięta wprost z mojej pracy, z mojej firmy, bo byliśmy w terenie, gdzie trwały walki, gdzie była wojna i trzeba mieć przy sobie taki plecak ewakuacyjny z całym swoim sprzętem, że cokolwiek by się działo, to masz sprzęt, którego nie używasz, który jest spakowany, bierzesz go, zakładasz na ramię i z tym sprzętem możesz się ewakuować. Ja później pracowałem też dla polskich kompanii dosyć dużych i w Libii, i w Pakistanie, i to była podstawa, żeby nasi ekspaci, pracownicy mieli sprzęt taki, w którym w każdej chwili mogą go zabrać i
To jest
ewakuować.
zestaw dla jednej osoby.
To jest zestaw, należy sobie. I każda osoba, niezależnie od wieku, no już nie mówię o niemowlakach, ale o takich dzieciaczkach, nawet 3-letnich, który potrafi sobie maszerować, też żeby miał taki plecaczek ze sobą. Jak smarkacz potrafi biegać jak nakręcony po piaskownicy, to też powinien potrafić z tym plecaczkiem przejść 2-3 kilometry, prawda? Da radę? Da radę, da radę. Tylko trzeba mu wytłumaczyć, jak ma i co ma tam w środku i jak ma z tego korzystać. Ja myślę, że dziecko potrafi sobie już takie 3-letnie batonika otworzyć i odkręcić butelkę, żeby napić się wody. Ale jak tego nie będzie miał, nie napije się. Ale wracamy do dorosłych. Filozofia jest taka, żeby posiadać przy sobie i w plecaczku sprzęt na przetrwanie na 72 godziny, co najmniej 72 godziny, w każdych warunkach atmosferycznych i niezależności od lata czy zimy, ja jestem dokładnie tak samo spakowany. Bo i w zimną letnią noc można w Polsce nieźle zmarznąć. A zmarzłem kiedyś tutaj niedaleko w Rembertowie 2 lipca naprawdę porządnie,
No właśnie,
nie?
to jest bardzo ważne, żeby się nie zastanawiać, tak? Czy lato, czy zima, tylko
Dokładnie.
stały zestaw.
Dokładnie tak. Ja dzisiaj mam krótkie spodenki, bo jest dosyć ciepło i nie będziemy sobie tutaj robić cyrku, że się będę ubierał, ale pierwszy etap takiego zasobnika, plecaka ewakuacyjnego to jest to, jak jesteśmy ubrani. Bo możemy mieć na bluzie kieszenie, możemy mieć spodnie, które mają duże kieszenie, bojówki i tak dalej, a więc już w takich kieszeniach możemy mieć chusteczki higieniczne, możemy mieć jakiś batonik, możemy mieć ogrzewacz, możemy mieć, albo wręcz musimy mieć ze sobą dysk z bazą naszych danych, wszystkich, o których za chwilę powiem. A więc nawet jak stracę plecaczek, to będę miał przy sobie coś, co pozwala mi na przetrwanie. Choćby nawet jak są spodnie, bojówki, folie RSC, która będzie w stanie mnie
Ogrzać.
nie ogrzać, ale zabezpieczyć przed utratą ciepła. Nie? Mając to przy sobie, coś mam, coś jest. Już nasza głowa mi podpowiada, zgubiłem plecak, ale to, co powkładałem po kieszeniach, jest moje. Gdzie jest mój bajerancki ulubiony nożyk? Będę miał przy sobie nożyk w kieszeni, to już jestem w stanie tym nożykiem sobie poradzić. A więc pierwsza rzecz to ubrać się tak, by móc mieć ze sobą kieszenie i nasz strój, który jest pierwszą albo i ostatnią fazą naszego przetrwania. Kolor ubioru, który nie przypomina nam, dosyć ciężkie to jest, żeby nie przypominał nam munduru, kamuflażu jednej z walczących stron. Ale przemysł dzisiaj tekstylny jest tak bogaty. Możemy kupić różnego rodzaju bojówki, w różnego rodzaju kolorach, koszule, które są uszyte tak jak sprzęt wojskowy czy do przetrwania. Ktoś, kto chodzi po górach, lubi biwakować, to przecież ci wszyscy ludzie używają dokładnie takiego sprzętu, a więc bojówek, koszul z kieszeniami i to nie jest sprzęt wojskowy. To jest sprzęt bardzo wygodny. I buty powyżej kostki, wszyscy co chodzą po górach, lubią trekking, takie rzeczy mają. I to, o czym teraz mówię, to jest coś, co jest w szafie i nie trzeba kupować. Buty powyżej kostki, wygodne buty
Ale kolory
i
raczej
tyle.
takie też nie rzucające się w
Kolory,
oczy, tak?
ale
Czy
to
jaskrawe?
dzisiaj to nie ma już za dużo znaczenia, bo kiedy byśmy mówili o maskowaniu, czy jeżeli będziemy mówili o tym, jak maszerować, to byśmy się chętnie zamaskowali. Tylko, że dzisiaj optoelektronika jest na takim poziomie, że nawet jak tu sobie pojedziemy na Waszyngtona do sklepu Schustera, mojego kolegi myśliwskiego, to kupimy taki sprzęt, że często wojsko takiego sprzętu nie ma. Mówię o termowizji i o noktowizji. A więc jeżeli byśmy, że tak przeskoczę, idąc w nocą się skradali w 4 czy 5 osób i są żołnierze po drugiej stronie, którzy mają termowizję, to jak on w stanie jest odróżnić, że to się nie skrada przeciwnik, tylko rodzina pięcioosobowa.
Czyli dzisiaj lepiej jest się ewakuować za dnia.
Dokładnie tak, bo na wojnie się najpierw strzela, później pyta, kto idzie. Okej, okay, ale to o tym porozmawiamy jeszcze. Plecaczek. Nie zabieramy ze sobą rodzinnych sreber, poduszek, chociaż fajne, kurczę, opakowanie przywiezione z Iranu, tylko zabieramy ze sobą to, co powiedziałam, pozwala nam przetrwać 72 godziny i zabezpieczyć nas do życia na przyszłość, obojętnie jakim miejscu na świecie się znajdziemy. Mówię to z pełną premedytacją, bo jest wiele historii polskich żołnierzy i rodzin, które wyjechały z Polski w 1939, 1940, 1941 roku i już nigdy do Polski nie wróciły. Bo w 1946 roku swoje nowe życie rozpoczęli w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Argentynie, w Wielkiej Brytanii. I wyszli z tym, co mieli w kieszeniach. Nie mieli ze sobą żadnych dokumentów, z żadnych zdjęć, nie mieli ze sobą nic. A więc w tym plecaczku będzie zabezpieczenie nas na przyszłość, bo nie wiemy, jak się historia potoczy. A więc poza tym przetrwaniem 72 godzin, które zakładam w naszej przestrzeni tu geopolitycznej, w takim czasie powinniśmy dotrzeć do miejsca, w którym zostanie nam udzielona bezpośrednia pomoc, mieć przy sobie materiały, które nam pozwolą wystartować do nowego życia. Okay? Pierwsza rzecz, którą bym ze sobą zabrał, to jest radyjko takie transformatorowe
Z antenką.
z antenką i z bateriami. Dlatego, że jak będzie wojna i to, co pokazała Ukraina, ale też inne konflikty, pierwsze, co robią armie świata, to odcinają wszelką możliwą informację. A więc jeżeli mamy super wypasiony telefon komórkowy,
To się nie
akurat ten
przyda.
używam, to nie będziecie mieli łączności telefonicznej, internetu, GPS-a i tych wszystkich nowinek, z których dzisiaj super korzystamy. Ale fale radiowe jakieś tam zostaną i na takich falach radiowych sobie będziecie mieli możliwość dostępu do informacji, która nam powie, w którą stronę iść, albo w którą nie iść, albo co się dzieje dookoła. Bo wymyślimy sobie dotarcie do jakiegoś mostu, bo mam ze sobą mapę, busolę i po dojściu do tego mostu się okazuje, że ten most został wysadzony. Szliśmy kawał drogi i nie miało to sensu. Takie radyjko świetnie się sprawdziło podczas powodzi, jak byłem w Raciborzu. Byłem pracownikiem raciborskiej fabryki kotłów Rafako, pracowałem jako strażnik przemysłowy. I radio Vanessa nadawała wszelkie informacje, gdzie można dostać wodę, żywność, gdzie się ktoś zgubił, gdzie ktoś się z kim może spotkać. Wszystko na takich radyjkach. Całe miasto było odcięte od prądu. A więc to radyjko to jest naszą bazą informacji. Jak widzicie, i to będzie się przeplatać cały czas,
zabezpieczone.
Wszystko jest w woreczkach foliowych zabezpieczone przed wodą, gdyż u nas dosyć często pada, ale Polska jest poprzecinana dosyć dużymi rzekami. A więc już na starcie zabezpieczamy każdą rzecz przed tym, żeby zamokła. Ale jest też jeszcze następna rzecz. Taki woreczek ma swoją wyporność. A więc jak będę przechodził przez jakąś wodę, będę chciał przepłynąć przez rzekę, przez jezioro, jeżeli w takim każdym woreczku zostanie trochę więcej powietrza, to będziemy mieli wyporność. Już nie mówiąc o naszych dzieciaczkach, prawda? Gdzie będziemy mogli popompować butelkę, wylać w niej wodę, włożyć mu pod kurtkę i już będzie miało wyporność, czy inne butelki powkładać do rękawków i taki maluszek nam nie zatonie, bo będzie się po prostu unosił na wodzie. A więc radio to jest podstawa. Telefon komórkowy oczywiście, że tak, ale też zapakowany w woreczek foliowy. To jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość. Jeżeli byśmy z domu chcieli zabrać ze sobą wszystkie świadectwa, certyfikaty, nie wiem, akty urodzenia, małżeństwa, akty własności ziemi, domu, naszą całą dokumentację, zdjęcia z chrzcin, z komunii, z wesela, to plecaka by nie starczyło. Wszystko możemy sobie pakować na taką dyskietkę, która jest zapakowana, nawet na dwie. Jedna do plecaczka, druga do siebie. Oczywiście teraz wy mądrzy informatycy powiecie, że to wszystko może być w chmurze. Oczywiście, że tak. Niech w chmurze też będzie, tylko pamiętajcie, że tą chmurę ktoś może... Ciach.
Możemy nie mieć do niej dostępu.
Możemy nie mieć... Nie, może wyparować sobie przecież. Nie? A więc trzeba mieć wszystko. To jest nasza przyszłość. Certyfikaty, że jestem lekarzem, prawnikiem, ślusarzem, spawaczem, mechanikiem. Gdzieś, gdzie pojadę na świecie, mogę to wyciągnąć, dać im do odczytu i zobaczą, że jestem tym, kim jestem. Bardzo ważna rzecz. Oczywiście dokumenty. Paszport, tutaj mam akurat drugi dysk, też ze swoją bazą danych, też wszystko w woreczkach foliowych. Ważna rzecz, kasiora. Kasiora jest bardzo ważna. Jest kilka takich walut, które nie tracą na wartości jak kawaler. Mój wujek to mówi, że stary kawaler jak dolar nigdy nie traci na wartości. Jak weźmiemy ze sobą złotówki, to one mogą nie do końca tak być wartościowe. Jak będziemy mieć ze sobą dolce, to już coś więcej jesteśmy w stanie za nie kupić. Może też to być złoto, troszeczkę jakiegoś złota. Ile zabieramy ze sobą pieniędzy? Ja bym zabrał 1000 dolców, 1000 euro, jakieś złotówki i koniec, kropka.
A to w jednym miejscu trzymać te pieniądze?
Nie, w jednym miejscu nie. Coś w plecaku, coś przy sobie, wszystko w czymś takim, ale nie wszystko, co mamy w skarpetach, bo się staniemy chodzącym bankiem. A więc Nawal powiedział, że bierzmy ze sobą całą kasę, No, na wojnie jest mnóstwo złych ludzi, którzy w tym mają interes i zaczną nas ciachać po drodze, bo idziemy z całą gotówką. A więc jednak trzeba uwierzyć w ten system banków światowych, że jednak te nasze pieniądze na koncie, jak pojedziemy do innego miejsca, będziemy mogli wybrać. Ale coś trzeba przy sobie mieć. Z papierów jeszcze mam przy sobie mapę, mam przy sobie jakiś notatnik, ołówek, pisak.
A to jest mapa naszego kraju, po
Tak,
prostu
to jest
najbliżej, jak się wydarzy.
mapa Polski, mapa rejonu, który będę sobie zakładał, że będę przechodzić. A więc to muszę mieć. I busola, kompas, zegarek taktyczny. I tutaj już jest akurat taka rzecz, żeby to umieć obsługiwać, trzeba w czasie pokoju nauczyć się pracować na mapie, na azymucie, poznać miejsce, w które chcemy dojść. Tak jak powiedziałem, GPS może nie funkcjonować. Tyle z papierów. O całej filozofii pracy na mapie, na busoli wam nie będę mówić, bo będzie to za długo. A więc mamy bazę naszych danych papierową pod względem mapy. I tutaj już zamykamy temat. Następne, co bardzo wszystkich interesuje, to system jedzenia. 72 godziny, co jeść. Ja byłem szkolony do niejedzenia. Żartuję, nie da się wyszkolić do niejedzenia. Ale u mnie pakiet żywnościowy to jest tyle jedzenia na 72 godziny.
Wydaje się niewiele.
Wydaje się niewiele. Jak zobaczysz, to nie ma tutaj żadnych konserw i puszek, bo one dosyć dużo ważą. Jest to żywność, która jest
Lizofilizowana.
lizofilowana.
Tak, trudno.
Ją ze sobą zabieram, ale zabieram ze sobą, zaraz o niej powiem, zabieram ze sobą trzy takie podstawowe rzeczy, jak miseczka, jak łyżka z nożykiem i widelczkiem i taki sprytny kubeczek. A zabieram to po to, że jak dotrę w jakieś miejsce, gdzie są wydawane posiłki dla takich niezwykłych jak my, którzy się ewakuują, to na granicy polsko-ukraińskiej były często pełne garki jedzenia, a na przykład brakło talerzy, widelców, kubków i ci ludzie czekali, aż 50 tysięcy talerzyków trzeba przywieźć, 50 tysięcy kubeczków, 50 tysięcy widelczyków. Dziennie po 100 tysięcy osób przychodziło. Mijam całą kolejkę i mówię, zobaczcie, poproszę do mojej miseczki, do mojego kubeczka, jestem samoobsługowy. O ile też pomagam tym wszystkim organizacjom humanitarnym, które nam chcą pomóc. To naprawdę niedużo waży i jest w każdym turystycznym sklepie. Ci, kto chodzą na wycieczki, mają coś ze sobą. Często tutaj setka dobra wchodzi, więc wiemy, o co chodzi, prawda? Ale trochę z żartem, trochę serio, to pomaga. To pomaga. Podczas całej naszej wędrówki korzystam najpierw z wszystkiego tego, co mi daje los. A więc jeżeli jest ciepło, są jabłka, śliwki, czereśnie, truskawki, rośnie marchewka na polu, zjadam wszystko to, co jest, albo ktoś mnie częstuje
A
kanapką,
to
a
zostawiasz
to
na
jest
miejscu.
rezerwowa racja. I batony energetyczne, tak jak powiedziałem, jakieś żelki energetyczne, wszystko, co jest bardzo energetyczne, to zabieram ze sobą. Może
Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie się w takie rzeczy właśnie produkty
wszystkie sklepy
żywnościowe?
podróżnicze, wszystkie sklepy sportowe, to są żelki, które używam jak biegam. To są batony, które produkuje mój kolega w Polsce. Są jedne z najlepszymi. Smakują mi, jak już mi nic nie smakuje na moich wyprawach górskich, to one mi smakują. Oczywiście, jak jest taka sytuacja, to nikt nie patrzy już na datę ważności, prawda? A więc to jest coś, co biorę ze sobą. Popakujemy trochę po drodze, prawda?
Czy to ma znaczenie, w jakiej kolejności
Ma
pakujemy ten
znaczenie,
plecak?
bo to, co jest u góry, to jest najbardziej przydatne i wartościowe. To, co jest czym niżej, to jest mniej
Bo produkty
przydatne.
żywnościowe spakowałeś na sam dół.
Ale to ja teraz już tak pakuję sobie,
Rozumiem.
omawiając te wszystkie rzeczy, prawda? Woda. Ja tutaj mam wypasiony fajny karnisterek, ale jeżeli to będzie zwykła butelka na wodę, albo ich będzie 3-4, tylko plastiku mnóstwo się wokół nas pląta, to może to być zwykła butelka i jesteśmy bezkosztowi, prawda? Może jeszcze powinienem od samego plecaczka. Sam plecaczek mniej więcej jak 25 litrów. Dla wagi to będzie nie więcej niż 8-7 kg. Mój waży niecałe 7 kg plecaczek. To ma być coś, co pozwala nam przejść przez płot, przeskoczyć, długo z nim maszerować. Jeżeli weźmiemy sobie 15 kg, uwierzcie mi, że po 10 kg macie już dosyć i się zastanawiacie, czy każdy metr sznurka nie jest za dużo wzięty.
On jest też pewnie wodoodporny.
Tak, on jest wodoodporny, ale i tak nie ma to znaczenia, bo wszystko, co pakuje, jest szczelnie
Oj.
zapakowane, a materiał musi być taki, który nie nabiera wody. Bo taki plecak może, kurczę, mieć z pół kilograma albo i kilogram po deszczu być cięższy, bo po prostu nasiąknie. A więc to jest z materiału, który nie nasiąka wody. Ma dwie kolumny i apteczkę, o której powiem później, jest na zewnątrz, bo apteczkę uważamy, że to jest rzecz, która jest nam najbardziej
Łatwiejszy
potrzebna,
dostęp.
najłatwiejszy dostęp. Kieszonki boczne, tak jak mam wodę, no to taka woda ląduje sobie z boku do kieszonki. Nie? A więc tyle o plecaczku. Tak jak powiedziałem, każdy plecaczek, każda osoba ma swoją plecaczek, więc jak będzie to dzieciaczek, to będzie po prostu mniejszy plecaczek dla niego, żeby tam miał choćby tylko batonik, choćby tylko ciepłą kurtkę i butelkę z wodą. Już jest zabezpieczony? Już jest zabezpieczony. Ma, musi mieć. Tyle z jedzeniem i z batonikami. Ja jeszcze też lubię korzystać z nowinek technologicznych i mam ze sobą taki chemiczny filtr do wody. A więc tam są w środku jest jakiś węgiel czy coś, jestem w stanie pić wodę ze zbiornika czy z rzeki, żeby się nie zatruć. Nie? Niedużo waży technologia, przemysł pozwala nam, żeby coś takiego ze sobą mieć. To jest jedzenie, to są płyny. Od razu można było powiedzieć o naszej higienie. Też dosyć ważna rzecz. Mam ze sobą, bo lubię takie bajeranckie małe mydełko. Ono nie pachnie za ładnie,
No,
ale
czyli
odstrasza
dodatkową
komary.
funkcję.
Dodatkową funkcję ma odstrasza komary. A więc mam ze sobą mydełko. Wiem, że drogie panie patrzycie z przerażeniem, jak wygląda moja kosmetyczka. Mam ze sobą
Pastę.
pastę do zębów. Moje ząbki. Mam ze sobą szczoteczkę. Chusteczki higieniczne suche, chusteczki higieniczne mokre i ręczniczek. To jest cała moja kosmetyczka. Oczywiście my faceci mamy, co tu nie ukrywać się, dużo łatwiej. Do higieny intymnej panie muszą zadbać pod własnym kątem. To, co mają ze sobą zabrać. To jest moja kosmetyczka.
Świetne to, co odstrasza komary, bo na co dzień też o tym nie myślimy.
Też o tym nie myślimy, a warto mieć takie mydełko, bo jak się umyjemy, nie będzie odstraszalkowana. A więc tak wygląda, to jest moja kosmetyczka. Chusteczki higieniczne mam też drugą parę. Wiadomo, tyłeczek można podetrzeć o liść, ale jak się ma chusteczkę, dużo prościej. Kosmetyczka pakuje się. Jak widzicie, mam dwie folie WC, bo jedna jest w plecaczku, druga jest ze mną,
Kieszeni.
jest w kieszeni. Tak samo chusteczki. Jedne są w plecaczku, drugie są ze mną. Żeby było tutaj troszkę mniej, to będę sobie to tak pakować. Nowa technologiczna, może już nie nowość, a więc są takie podgrzewacze, które po rozpakowaniu tam jest jakiś chemiczny związek, który jak przykładam do ciała, najlepiej tutaj na splot słoneczny, to on zaczyna grzać i jest ciepło. Ich jest też rynek, wyprodukował ich dosyć dużo, grzeją do 8 godzin, a więc jeden przy sobie, z 2-3 w plecaczku może nam uratować coś takiego życie. To pakujemy. Może kilka słów o apteczce jeszcze. Coś, co nie jest dosyć powszechne, a w tym plecaczku uważam, że powinno być, to jest taki specjalny plaster na odmę płucną. A więc jeżeli mamy wojnę, postrzał w klatkę piersiową, tu też się kłania wiedza. Trzeba wiedzieć, że coś takiego
Jest
istnieje,
dostępne.
funkcjonuje. Jeżeli tego nie mamy, to z samej folii też można zrobić taki opatrunek, który pozwala nam przetrwać postrzał w klatkę piersiową, a więc nic nie waży, ja go mam ze sobą. I mam ze sobą oczywiście apteczkę. Jak myślisz, kolejka 30 km na granicy polsko-ukraińskiej czy ukraińsko-polskiej, czego najwięcej schodziło medykom?
Nie, ja to bym jakieś plastry, może coś, nie wiem, jakieś otarcia.
Wygrały
O.
tabletki na ból gardła. Mieszkamy i żyjemy komfortowo, i nagle trzeba wyjść z tego domu. Pada zimno, noc, jesteśmy zmęczeni, i nagle infekcje górnych dróg oddechowych. Najwięcej schodziło tabletek od bólu gardła i górnych dróg oddechowych. Już mamy doświadczenie z ukraińskiej granicy. To jest pierwsza rzecz. Apteczka oczywiście, tak jak mówisz, plastry, ale ja tutaj też idę już w takie, wiesz, wojskowe rzeczy, a więc plastry i środki, które są profesjonalnymi opatrunkami do ran postrzałowych, a więc tamują krwawienie od razu,
Też to
tabletki
można gdzieś
przeciw.
przez internet
To
kupić
można
albo w
kupić, to
jakiejś.
jest wszędzie, dzisiaj już jest dostępne, był moment, że tego na rynku naprawdę nie było. Tabletki przeciwbólowe, jak widzisz, kolejne
Ogrzewa.
podgrzewacze, kolejna folia, plasterki do uzdatniania wody, tabletki, bandaż elastyczny, więc to wszystko jest ze mną, nie? To wszystko jest ze mną, to jest
Też nie za
najbardziej
duża
potrzebne. Nie, nie,
apteczka.
nie za duża apteczka. Do tego
Podstawowa.
można włożyć i oczywiście trzeba pamiętać, że ktoś jest chory na przewlekłe choroby. To powinien ze sobą mieć zapas tych leków. Trzeba zadbać o swoje dziecko, ale też na przykład o psa, o kota. Jeżeli go się ewakuuje ze sobą, to warto między sobą i porozmawiać z weterynarzem, bo są takie środki i leki, tabletki na uspokojenie zwierzęcia. Będzie troszkę ospał, ale nie będzie panicznie bał się wybuchów, będzie szedł z nami. No bo ja bym swojego pieska nie zostawił, bo poszedł razem.
Pewnie większość osób by
Pewnie
wzięła.
większość osób z zewnątrz. Zresztą widziałem, jak to się dzieje na Ukrainie i tych zwierząt do Polski przyjechało dosyć dużo, więc też trzeba o nich pomyśleć. Apteczka, tak jak powiedziałem, na zewnątrz. Ubrani jesteśmy tak, jak na porę roku przystało każdą jedną. Mamy długie spodnie, wysokie buty powyżej kortki. Ubieramy się na cebulkę, koszulka, koszula. Ja lubię bieliznę z wełny merynosa. To jest sprawdzone, chodzę po górach, uwielbiam te rzeczy, a więc te rzeczy mam ze sobą. I jedziemy dalej. Kolejny jakiś woreczek na rzeczy, które są wodoszczelne. Coś, co interesuje bardzo ludzi, zanim przejdziemy do ciuchów, to wszystko to, co mamy takie survivalowe do przetrwania.
Tak.
Jak zobaczysz, że to mam następne chusteczki higieniczne, sznurek, krzesiwo, narzędzie wielofunkcyjne, ale mam też zapalniczkę, zapałki sztormowe, kolejny sznurek, światło na przykład chemiczne, które po złamaniu świeci można pokazać drogę.
Świeczkę zwykłą.
Świeczkę, słuchawki do uszu,
W sensie zatyczki, tak?
zatyczki do uszu. Znajdziemy się w jakimś miejscu, gdzie będziemy zmęczeni, w jakimś schronie i tam będzie ktoś, kto będzie chrapał, będzie dziecko płakało, chcemy się przespać, chcemy mieć susta. To jest w moim każdym bagażu, jak lecę samolotem.
Cisza
Bo
i spokój.
dwie panie obok siebie siedzą i taś, 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 i nie da się ich uspokoić, a w trakcie lotu jest jeszcze głośniej, są bardziej zmierzłe niż dziecko płaczące. Więc mam ze sobą. Warto ze sobą też mieć na przykład gwizdek, i to powinien mieć każdy maluch przy sobie, bo w takim gwizdku jest miejsce na to, by nie tylko była zapałka do ogrzania się, ale też, żeby był papierek z informacją, gdzie nasze dziecko, kim jest, skąd jest i dokąd zmierza. Bo jeżeli nasze dziecko nauczymy, że mieszka w Mariupolu na ulicy takiej i takiej i takiej, czy dzisiaj jesteśmy w stanie dotrzeć do Mariupola? Nie, bo jest okupowany. A więc na takim papierku musimy mieć zapisany adres, gdzie zmierzamy. A więc jeżeli nasze dziecko się zgubi, to będziemy mieli tutaj informację i ono będzie wiedziało, że jak przeczytamy, wiemy, gdzie go odstawić. było zdjęcie z Paryża, gdzie dotarła matka z córeczką, chyba 4 czy 5-letnią, i na plecach miała napisane cały adres i wszystko długopisem. Ta matka w trakcie podróży cały czas poprawiała, żeby to dziecko miało na plecach, gdzie ma właśnie przyjechać, nie? Ale to jest bezpieczeństwo, żeby się nie zgubić. I taki zasobniczek, takich trochę gadżetów moich ze sobą
Sporo
mam.
sznurków.
Sporo sznurków, jakoś tak mam, że te sznurki zawsze były mi przydatne. I to tak naprawdę jako jedyne trochę więcej waży niż pozostałe rzeczy, nie? Ja, to jest takie moje survivalowe. Godzę się z tym, że będę to niósł.
Warto.
Tak, warto. Ubrania. Z ubrań rezygnuję, z karimaty rezygnuję, ze śpiwora. Z ciepłych rzeczy mam ze sobą kurtkę puchową, która też wylądowałaby w
Woreczku.
worku. Jest kurtka puchowa. Majstersztykiem dla mnie jest taka pałatka. Nie mam ze sobą parasolki. Jest pałatka, taka można powiedzieć ogólnowojskowa. Kolorów też znajdziecie na rynku mnóstwo. I ta pałatka ma ten sens, że jak ubiorę, mówiłaś o plecaku wodoszczelnym, jak pada deszcz, ja
Plecak pod spód.
jestem pod spodem. Jeżeli masz kurtkę ze sobą, to kurtkę, ale masz nogawki mokre. Ta pałatka jest na tyle wysoka, że ona praktycznie jest po łydkę. A więc jest w stanie cię zabezpieczyć przed deszczem, nawet dużą nawałnicą, że ci nie powierzę. Co więcej, ta pałatka w środku ma system sznurków i sznureczków i jest w stanie z niej zrobić takie poncho, żeby jak siedzisz i odpoczywasz, żeby cię
Też ochroniło od
zakryć
deszczu.
od góry, nie? A więc ta pałatka jest taką rzeczą, że ona też waży, ale ja bez tej pałatki się nie ruszam. No, zastosowanie mnóstwo, no bo i będzie cię izolowała od podłoża. A więc taka pałatka
Warto się
jedzie ze
zaopatrzyć.
mną. Warto się zaopatrzyć. No to już sami sobie możecie w głowie teraz powyciągać, co macie, czego nie musicie kupić, a
Tak, a co
czego nie
trzeba
macie.
uzupełnić.
To nie są drogie rzeczy na dzień dzisiejszy. To jest. A można mieć w plecaku ewakuacyjnym, chociaż ja uważam, że ten plecak ewakuacyjny, tak jak u mnie tam na krzesełku sobie stoi i go nie ruszam z niczego, to też nie ma co robić. I można z tych rzeczy po prostu na co dzień sobie gdzieś tam korzystać, albo na co dzień, albo jak gdzieś wyjeżdża. Ubrania. Ubrania u mnie to jest tak, mam jeden komplet, tu mam kalesony i koszulkę ciepłą, to jest ciepłe, kalesony i koszulkę.
Ale też jakieś sprawdzone i po prostu,
Tak,
które używasz
sprawdzone,
gdzieś i
tak,
wiesz, że w tym
to
dobrze się.
jest, przeżyły ze mną już wiele czasu i w Nepalu, i w Chile, to są jakościowo bardzo dobre rzeczy, dobre firmy, dosyć drogie, ale to jest moje przetrwanie. To ja używam, nikt inny, nie?
No tak, ale to masz jedną sztukę, tak? To
Tak, no to jest moje rezerwowe. Jak
zastanawiam.
jadę, czy byłem w Nepalu, tak jak mówię, w Chile, to było razem ze mną i jest sprawdzone, więc na co dzień tego nie używam. Nie, że mi szkoda, po prostu mam spakowane. I jeden komplet bielizny, a więc nie, majteczki, skarpetki i koszulka zwykła.
I też raczej ciepłe skarpetki, tak?
Tak, ciepłe skarpetki do tych butów. No, drugie mam na sobie, nie? A więc mam tylko jedną parę na zmianę. Wszystko też w workach, bo te worki mogą nam się przydać podczas przeprawy.
No,
Ta
tak jak
druga
mówiłeś, u nas
kieszonka.
dużo rzek jest, tak, więc.
Tak, druga kieszonka, a więc tutaj sobie lądują te wszystkie pozostałe rzeczy. Zazwyczaj mam to dużo ładniej spakowane, no ale tutaj już się nie
Teraz tak
będę
na szybko
ciaćkał. To tak na szybko, żeby
prezentacyjnie
wam pokazać, że jestem w stanie się, że jest w stanie się to wszystko
zmieścić.
tutaj zmieścić. Tak jak mówię, hierarchia wkładania jest taka, że to, co jest najbardziej nam potrzebne, czy na przykład coś do jedzenia, to mamy najbliżej, resztę mamy na dole. Cyk, taki plecaczek, to co wszystko było na stole. Warto mieć ze sobą duży worek. Duży worek jest po to, że gdybyśmy przez rzekę przepływali, to ten plecak pakujemy do takiego dużego worka i ten worek się staje naszym kołem ratunkowym. On nam nie zatonie, nie? Warto mieć taki woreczek ze sobą. Co jeszcze? Na pewno rękawiczki. Pod szyję komin. Tak jak mówiłem, nóż. Warto ze sobą mieć okulary. Warto ze sobą mieć okulary, a nawet gogle, bo jak popatrzycie sobie, jak wyglądają ludzie po ostrzale, po bombardowaniach, to większość jest ran ciętych twarzy i oczu. A więc nie wyobrażam sobie, żeby móc walczyć dzisiaj mógł żołnierz, który nie posiada zabezpieczenia wzroku. Jeżeli nie mam wzroku, nie widzę. Nie mogę sobie pomóc, nie mogę się ewakuować. Wzrok to jest podstawa, więc dobre okulary, nawet balistyczne na co dzień można mieć. Źródło światła. No, rynek też nam pozwala na baterie, które są bateriami na paluszki, na baterie, które są ładowane. Jeżeli ładowane, no to wiadomo, że jeżeli nie mamy prądu, to nie ładujemy, a więc latarki na paluszki, rękawiczki. To jest tak samo podstawa. Wojna to jest kurz, to jest brud, to jest gruz, to jest mnóstwo szkła, a więc jak gdziekolwiek idę, jestem cały czas w rękawiczkach. Nie, że szpan, tylko to po prostu pomaga mi. Karabinczyk, latareczka do drugiej kieszeni. Jeszcze bym gogle dołożył, ale oczywiście na nos je wrzucę. Tam jest jeszcze spakowana czapka, ale już jej nie pokazałem. I mamy plecaczek 7 kg, zobacz sobie.
No, plecak szkolny, myślę,
No,
teraz na co dzień
plecak
ważny.
szkolny, nie jeden dzieciaczek z większym plecaczkiem sobie gdzieś tam zasuwa. Siada koło mnie
Te
i
szafki też
tyle.
są ważne, nie? Żeby
Tak,
się
no
nie
to już
wbijały.
później, żeby sobie dopasować, jak kto potrafi chodzić, jak lubi być. Nie, jak się go dobrze spakuje, to te plecy też są wygodne. I to jest filozofia plecaka ewakuacyjnego. No
To trochę rzeczy muszę uzupełnić do tego
ale ja
plecaka.
mówię, 80% rzeczy w tym plecaku to jest coś, co posiadamy po prostu w domu i nie trzeba robić wielkiej filozofii zakupowej, żeby się
Tylko
doposażyć,
nie mamy
prawda?
ich przygotowanych.
Tylko
Gdzieś
nie
mamy
mamy ich
poutykane po
przygotowanych.
kątach.
Tak jak powiedziałam, on sobie po prostu spakowany leży i wierzę, że będzie leżał nieużywany bardzo długo. Czasami będę coś z niego wyciągał, co potrzebuję, nie?
A jakie błędy najczęściej popełniamy, kiedy
Błędy?
tak?
Jako
Jako
naród, jako Polacy
tak.
zakłamujemy rzeczywistość. Ja uważam, że na wstępnym etapie nauczania początkowego od klasy drugiej do szóstej powinny być zajęcia właśnie z czegoś takiego, żeby dawać filozofię albo żeby narodowo kupić każdemu dziecku plecaczek, który jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji, żeby móc się ewakuować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie takim osobowym, narodowym, to przekłada się to nasze bezpieczeństwo na naukę strzelania z karabinu, na czołganie się, na ubieranie maski przeciwgazowej, chociaż maska przeciwgazowa ma największy sens, zapominając o tym, że każdy z nas jest inny i ktoś może bać się strzelania i nie chcieć i nie umieć strzelać. Ale nasze siły i środki mogą tak go ukierunkować, żeby w dorosłym życiu był żołnierzem, który jest w stanie pomóc i walczyć dla swojego kraju, nie karabinem. Bo popatrzmy sobie na to tak, że jest chłopak, dziewczyna, która robi świetne filmy na weselach, na komuniach i lata dronem, prawda? To dlaczego go uczyć strzelać z karabinu, czołgać i wszystkie wojskowe rzeczy, jak on będzie dużo bardziej skuteczny i dużo lepiej się wyszkoli, przeszkolić go bezpośrednio na drony? Mamy kierowcę tira, kierowcę ciężarówki jakiejś.
Może w transporcie, tak?
Ten
Też.
pracuje w transporcie wojskowym, a więc to, co jesteśmy w stanie i co wykonujemy, co lubimy wykonywać w naszym życiu cywilnym, znak równa się i tak samo to wykonujmy w życiu wojskowym. To jest świetny z logistyki, logistyka wojskowa. Mechanik samochodowy, mechanik dział wojskowych, czołgów. Nie wszystkich wrzucić do okopu i kazać im się czołgać. Tam też są potrzebni i wierzę, że do tego też się znajdą. A więc patrząc na nasze wczesne nauczanie początkowe, tak kierować nami wszystkimi, takich rzeczy nas uczyć, które będą w dorosłym życiu na tyle przydatne, że nie trzeba będzie nikogo uczyć ubierać maski przeciwgazowej w dorosłym życiu, bo on się już jej nauczył i zna całą filozofię, że sama maska jeszcze nic nie znaczy. Trzeba mieć odpowiedni filtr do niej, że filtr też ma jakąś długość działania.
No to
Prawda? A
są
więc
podstawy, których my nie znamy.
to są podstawy, których my nie znamy. A więc tak bym patrzył jako przedmiot. Przede wszystkim wszystko się jeszcze cały czas toczy podczas mówienia o wojnie, o tym, żeby potrafić sobie pomóc. A więc cały czas masz wrzucony w ten system szkolenia pierwszą pomoc, która jest bardzo ważna, bo pierwsza pomoc komuś, kto jest po eksplozji, nie różni się niczym, kto jest w wypadku komunikacyjnym, bo jest rana kończyny, która jest szarpana, i tu jest rana kończyny szarpana. A więc ja uważam, że naprawdę cierpimy jako społeczeństwo, i dlatego mówisz o sobie jako o kimś szarym, bo nie potrafimy sobie pomóc, bo nas szkoła do tego nie przygotowała. Wpaja nam mnóstwo rzeczy do głowy, które w dorosłym życiu są nam w ogóle niepotrzebne. A te, co nam są, by były potrzebne w dorosłym życiu, są ominięte. No bo przecież wojny nie będzie. No bo
Dlatego dzisiaj
przecież już mamy
musimy
30 lat
uzupełniać.
pokoju.
Ja znalazłam ostatni, jedyny egzemplarz Twojej książki, Ekstremalny poradnik przetrwania. Tutaj dużo takich ciekawych rzeczy właśnie poruszasz, nawet to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Więc no to jest chyba ostatni moment, że jeśli ktoś nie zaczął, to żeby zaczął się dokształcać i kompletować te podstawowe przedmioty.
Znaczy, tu jest, widzisz, cała filozofia. Na przykład, tworząc ten poradnik, sobie siadam gdzieś, robię rachunek sumienia, co powinno w nim być. On powinien być taki, bo na przykład, jak zachować się na posterunku, gdy zatrzymuje cię posterunek, zatrzymują cię żołnierze przeciwnika. Nie? Jak się zachować, jak z nimi rozmawiać? Jak zachować się, gdy jedziesz samochodem i masz barykadę i wychodzą żołnierze z bronią? Nie? Nie uczymy się tego, nie mamy tej wiedzy. Będąc na wojnach, były procedury. Jedyną procedurę, jaką dzisiaj znamy, jak zachować się w stosunku do służby, jest procedura, jak ktoś lata samolotem. To mniej więcej wie, że musi wejść, opróżnić kieszenie, ściągnąć pasek, ma buty powyżej kostek, musi je ściągnąć. Nie? Ale wiesz, że jest to ktoś na posterunku tym lotniczym, kto jest na pewno ze Straży Granicznej albo z firmy ochroniarskiej danego lotniska. No ale idziesz przez las i zatrzymują cię żołnierze, którzy są w mundurach polskich. Jeden z nich mówi czysto po polsku. Wylegitymujesz go?
No nie mamy takiego prawa
No,
chyba.
skąd wiesz, że to jest Polak, a nie są przebrani dywersanci?
Co jest najważniejsze? Dzisiaj jesteśmy kompletnie nieprzygotowani jako społeczeństwo.
Zadałaś takie pytanie, co jest najważniejsze? Najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy świadomie głosowali, bo to nie żołnierze wywołują wojny, tylko politycy. Żołnierze na tych wojnach walczą, ale najwięcej ginie cywili. Ale to my, cywile, wybieramy polityków. A więc to jest symbioza taka. Interesujmy się naszym krajem, naszym państwem, interesujmy się polityką, bo jak ktoś mówi, że się nie interesuje polityką, ja tego nie kupuję. To jest poza moją taką normą, bo niestety ta polityka jest tym, że ktoś, kto się nie interesuje polityką, wybiega z płonącego domu, bo mu się zawalił strop, bo ktoś z drugiej strony strzelił z armaty. I nagle ta wojna jest wszystkich Ukraińców. Chociaż on się żadną polityką nie interesował. W 1939 roku cały lipiec i sierpień można było nie interesować się polityką, bo tam też ta polityka była różna. Ale 1 września się już tą polityką interesował. My możemy też nie interesować się polityką, tylko do kogo później mieć pretensje, jak zostanie zbombardowany szpital, w którym nasza żona miała właśnie urodzić. A więc jeżeli mówisz, co zrobić, zacząć być świadomym obywatelem. I niech nas nie przekupi żadne 500 plus, żadne 800 plus, żadne inne obietnice, tylko zacznijmy świadomie zadawać politykom pytania, co robicie dziś, żeby za 10, 15 i 20 lat dalej żyć w bezpiecznym kraju. Od 1989 roku w Polsce nie wybudowaliśmy ani jednego profesjonalnego schronu dla cywili. Jesteście z Warszawy. Mieliśmy powstanie warszawskie. Zadajcie naszym politykom pytanie, dlaczego są budowane kładki nad drogami, a nie przejścia podziemne. Na Alei Jerozolimskiej w Powstaniu Warszawskim zginęło mnóstwo ludzi, bo nie było żadnego przejścia podziemnego. To miasto pamięta wojnę i to drastyczną, My nie budujemy przejść podziemnych, bo są za drogie. W takim przejściu podziemnym, na przykład na Ostrobramskiej, powinien być schron od razu. W pełni wyposażony z materacami i kocami, które tylko resursy mają przedłużane, bo już 30 lat leżą i nikt na nich nie leżał. A takiego schronu tam nie ma. Tak patrzę na naszą politykę. Nie tylko ekonomia, nie tylko słowa, że Bóg, honor, ojczyzna, ale też, żeby szły za tym czyny. No bo nie wiem, czy jesteśmy tak obywatelskim krajem, że któryś polityk by wygrał dzisiaj wybory, powiedział: słuchajcie, nie będzie na to, nie będzie na tamto, ale za 15 lat będziemy mieli system schronów w Polsce.
Myślę, że nie, dlatego że no, cały czas brak tej świadomości,
Dlatego
tak?
warto,
Więc.
żebyś była kimś ważnym i świadomym, a nie tym szarym, bo ten program obejrzy trochę osób, to ile z tych osób pomyślą sobie, że jednak zrobię to, co ten facet mówi.
No, ja myślę, że nawet jeśli kilka osób
No to też z
jutro
tego
się tym zajmie.
założenia, wychodzę, bo trzeba to robić dla siebie, bo politycy tego za nas nie zrobią. A jednak żyjemy w takim społeczeństwie, że jesteśmy w tych strukturach. I oni tam góry się tam biją, szarpią, i jak będzie konflikt zbrojny i wojna, to już nie rozliczą ich wyborcy. Może być wtedy dla nas za późno, żeby ich rozliczać.
Słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj weźmiecie sobie do serca te dobre rady i będziecie odpowiedzialni i przestaniecie żyć w bańce bezpieczeństwa, tak jak ja żyłam do tej pory. I obudzimy się i więcej osób będzie przygotowanych i chociażby ten plecak w domu każdego z nas znajdzie się przygotowany do ewakuacji.
A jeżeli będziecie chcieli walczyć i macie taką duszę, że nie chcecie się ewakuować, to też już dziś nauczycie się obsługi broni, obsługi radiostacji i systemów, jaki jest w wojsku, bo jeżeli pójdziecie do boju bez tej wiedzy, to będziecie statystyczni.
Bardzo dziękuję.
U Matyldy za płotem.